magazyn Radia Watykańskiego.
Dziesiątego stycznia wita Państwa Diana Golec. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu ojca Leszka Gęsiaka z posłem do Parlamentu Europejskiego Janem Olbrychtem. Przedmiotem rozmowy jest trudna sytuacja na naszym kontynencie spowodowana migracją uchodźców z Bliskiego Wschodu. Kryzys ten zaczął się od tak zwanej arabskiej wiosny ludów w 2011 roku i trwa do dzisiaj. Kulminacja nastąpiła w ubiegłym roku, kiedy zewnętrzne granice Unii Europejskiej przekroczyło 1,5 miliona ludzi. Co piąty spośród migrantów przybyłych w tym roku przez Morze Śródziemne do Europy to dziecko. Sytuacja rodzin uciekających przed wojną jest bardzo trudna i wymaga szybkiej reakcji władz Unii Europejskiej. Z drugiej jednak strony istnieje duże ryzyko, że wraz z uchodźcami wojennymi do Europy mogą przybywać islamscy terroryści. Poseł Jan Olbrycht mówi o odpowiedzialności wspólnoty europejskiej w tej sytuacji oraz o konsekwencjach, jakie migracja może odcisnąć na tożsamości starego kontynentu.
Naszym gościem jest dzisiaj pan Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie pośle, dzisiaj świat żyje chyba w lęku przed tym wszystkim, co dzieje się. Myślę tutaj o problemach wojen na Bliskim Wschodzie, o tej niepewnej sytuacji politycznej, o wielkiej fali migracyjnej. Co oznaczają dla Europy te setki tysięcy, a może już nawet i miliony ludzi, które zmuszone są do wyjazdu ze swoich krajów, właśnie z Bliskiego Wschodu?
No to odpowiedź może musi być dwojakiego rodzaju, to znaczy co to znaczy dla Europy jako kontynentu, jako pewnej całości o bardzo określonym kształcie kulturowym, cywilizacyjnym, i to mówimy wtedy o tej Europie, o której Jan Paweł II mówił o tym, że ona sięga tam, gdzie są wieże kościołów. Co to znaczy dla Europy? Taki ogromny napływ setek tysięcy, a tak naprawdę co znaczy wędrówka ludów, bo wędrówka ludów się rozpoczęła. I trudno jest przewidzieć, kiedy ona się skończy, tym bardziej, że ma bardzo różne przyczyny. Więc wtedy, kiedy dyskutujemy o tym, dlaczego ci ludzie przyjeżdżają do Europy, musimy się zastanowić, czy oni przyjeżdżają na stałe, czy oni przyjeżdżają na jakiś czas, a to wymaga zwrócenia uwagi na źródła. Jeżeli ktoś ucieka, bo po prostu jest wypędzony, no to zapewne będzie czekał na moment, w którym będzie chciał wrócić. Jeżeli ktoś opuszcza swoje miejsce w poszukiwaniu lepszego, bezpiecznego, bardziej stabilnego życia, to raczej nie należy się nastawiać, że on przyjeżdża na chwilę. On raczej po prostu chce żyć lepiej, spokojniej, dostatniej i tak dalej. W dalszym ciągu dla tych ludzi Europa jest jednak krainą spokoju i bogactwa. Więc ja myślę, że napływ tych ludzi oznacza przede wszystkim konieczność zmiany życia w ogóle, znaczy organizacji życia. Dla nas, wszystkich Europejczyków, chociaż z różnymi doświadczeniami, bo Francuzi mają inne doświadczenia, Brytyjczycy inne, my inne, oznacza to uświadomienie sobie, że pewna epoka się skończyła. Czy ona się skończyła być może w sposób taki radykalny, nagły, ale czas, w którym, a mówimy głównie na przykład o Polsce, w którym żyliśmy w kraju w miarę jednorodnym, kulturowo, religijnie i tak dalej, ten czas się powoli kończy. I będziemy stali przed koniecznością przyzwyczajenia się do myśli, że obok nas mamy ludzi innych, ludzi, którzy wyznają innego typu wiarę, ludzi, którzy mają inne obyczaje, inną organizację życia, ale są osobami, które posiadają swoją godność, w związku z czym których trzeba szanować, zakładając, że one będą również szanować nas i naszą kulturę. Ale sam fakt, że będziemy koło siebie żyli, to się będzie rozkładało w czasie, ale to jest absolutnie nieuniknione, że zmieni się nasze życie, nasze przyzwyczajenia, nasz sposób organizacji funkcjonowania, to jest faktem. To jest to, co znaczy dla Europy w sensie geograficznym, a dla Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej to oznacza tak naprawdę podstawowe pytanie, czy Unia to wytrzyma, znaczy czy organizacja jest w stanie zapobiec pewnym działaniom, to znaczy czy Unia Europejska jako organizacja jest w stanie tak dalece doprowadzić do uzgodnień między państwami członkowskimi tej organizacji, żeby one razem podjęły pewne działania, żeby one razem chroniły granic, żeby one razem zajmowały się przybyszami, żeby one razem dzieliły się odpowiedzialnością, ale również ciężarami. To jest pytanie, czy Unia Europejska jako organizacja będzie w stanie wypracować swoje mechanizmy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w sensie militarnym, bezpieczeństwa życia codziennego, w tym również dobrego funkcjonowania policji itd. itd. Prawdę mówiąc, nie wiemy. Nie wiemy, czy Unia Europejska sprawdzi się. Tym bardziej, że Unia Europejska jest organizacją, w której są państwa, które mają różne rządy, różne partie, różnego typu nastawienia. I ten strach, o którym ojciec mówi, to powoduje, że w tych państwach dochodzą do głosu środowiska niezwykle radykalne, do władzy. I one mają inne podejście do funkcjonowania do tej organizacji międzynarodowej. Więc ja myślę, że to jest wielka próba, która może zakończyć się umocnieniem, wzmocnieniem, większym zaufaniem, większą współpracą, ale również może zakończyć się powolnym rozpadem, odchodzeniem. To jest pytanie, czy zostanie Wielka Brytania, czy co z wyborami we Francji i tak dalej. Czy też czy cała Unia pozostanie, czy też podzieli się na mniejsze podgrupy, ona będzie dalej funkcjonowała jako Unia, ale wewnątrz będzie funkcjonowała inaczej. Więc ja myślę, że to trzeba właśnie w ten sposób popatrzeć na to, co się dzieje w Europie. Po pierwsze, co to znaczy dla Europy geograficznie, historycznie, kulturowo i co to znaczy dla Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej. Odpowiedzi są tak naprawdę trochę w takiej niejasnej przyszłości.
Mówił pan poseł o tym, że coś się kończy, zakończyła się jakaś epoka, zaczyna nowa. Plus te niepewności, które istnieją zarówno od strony politycznej w różnych krajach europejskich. My wiemy, że ten problem migracyjny wiąże się także z konfliktem i różnicami religijnymi, zwłaszcza na granicy chrześcijaństwo-islam. To jest też pewna nowość, zwłaszcza dla takich krajów jak Polska. Czy jeśli zmieni się struktura społeczna, bardzo zmieni się również tożsamość Europy? No bo przecież to już nie będzie Europa oparta tylko i wyłącznie na chrześcijańskich korzeniach, z których jednak się wywodzi.
Tak, znaczy dodajmy do tego, że mamy do czynienia z dwoma kryzysami. Znaczy mamy do czynienia z kryzysem, który trwa tak naprawdę od wielu wieków, znaczy kryzysem wewnątrz islamu, który nabiera mocy w różnych momentach historycznych. Tam wewnętrzne konflikty, starcia, dodajmy niezwykle brutalne, miały miejsce w historii. To są konflikty między sunnitami, szyitami, zresztą innymi odłamami. Prawdę mówiąc, często, kiedy rozmawiamy z przedstawicielami świata islamskiego, to oni nam przypominają, że Europa też przechodziła, chrześcijaństwo też przechodziło tego typu konflikty, bardzo poważne, między chrześcijanami. Wcale one nie były łagodne. Natomiast my mówimy, że no tak, ale trochę już jesteśmy w czasie dalej i pewne rzeczy się zmieniły. Znaczy, po pierwsze konflikt wewnątrz islamu i po drugie problem relacji między chrześcijaństwem i islamem. To rzeczywiście jest problem bardzo poważny, ponieważ z jednej strony mamy w miarę spójną wizję świata, ja powiedziałem w miarę spójną, ponieważ wewnątrz chrześcijaństwa także przecież trwają debaty, może nie spory, ale trwają debaty i ekumenizm jest dzisiaj coraz bardziej rzeczą ważną w świetle zetknięcia z inną wiarą. W związku z czym z jednej strony mamy w miarę jednolity obraz świata, z drugiej strony mamy wiele obrazów świata, które oparte są na dowolnych interpretacjach Koranu. I różne odłamy islamu różnie to interpretują. Każda z interpretacji jest uprawniona. Jedne z nich są bardzo otwarte, oparte na miłości, na szacunku. Drugie oparte są na takim odczytaniu listów proroka, które wskazują na głównie elementy związane z zwalczaniem niewiernych. I to jest bardzo poważny problem, bo mamy zetknięcie z jednej strony jednej koncepcji, a z drugiej strony wielu koncepcji, które są ze sobą niespójne. Do tego też my musimy się przygotować. Myślę, że przed nami jest kilka rzeczy bardzo ważnych. Mianowicie pytanie jest, co z tożsamością Europy. Ja myślę, że trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tożsamość Europy nie jest kwestią, która jest uzgodniona przez Europejczyków, tylko tożsamość jednak Europy wynika z określonego systemu wartości. Ona wynika z systemu wartości chrześcijańskich. Oczywiście tam dołożony jest w historii cały wątek demokracji ateńskiej i prawa rzymskiego, ale jeżeli chodzi o system wartości, to wszystko wynika z systemu wartości chrześcijańskich. Taka ta Europa po prostu jest. Nawet jak się ze sobą kłóci, nawet jak mamy do czynienia z radykalnymi ateistami czy sekularystami, to oni także wychodzą z myślenia chrześcijańskiego. Oni się obracają w pewnym określonym kręgu czy sposobie myślenia. I tak naprawdę Europa jest chrześcijańska. Ona po prostu jest taka jest. Nie, że ona szuka swojej tożsamości, tylko ona jest chrześcijańska. To jest pytanie teraz, czy ta tożsamość się będzie zmieniać. Czy w gruncie rzeczy konieczność współistnienia innych religii tę tożsamość będzie powoli zmieniała? Ja myślę, że nie. Natomiast pytanie, czy nie będziemy mieli do czynienia z wieloma tożsamościami, znaczy istniejącymi obok siebie. Co zresztą, prawdę mówiąc, jak popatrzymy na historyczne doświadczenia kontynentu europejskiego, gdzie mieliśmy do czynienia z kalifatami na terenie dzisiejszej Hiszpanii, to trudno jest powiedzieć, czy w tamtym czasie to, że na terenie Europy mieliśmy do czynienia z silnymi władzami islamskimi, to czy to spowodowało zmianę tożsamości Europy. Znaczy zmieniło pewne obyczaje, wprowadziło pewne elementy wzajemnego oddziaływania kultur, interferencji kulturowej. To tak, tak najbardziej, ale czy to zmieniło samą tożsamość Europy? Nie. Natomiast być może jest tak, że będziemy świadkami właśnie tworzenia się takich alternatywnych tożsamości na terenie kontynentu europejskiego i będziemy świadkami tego, że na terenie kontynentu z jednej strony będziemy mieli bardzo silną tożsamość europejską, taką to, jak my ją rozumiemy, opartą na czy wynikającą z wartości chrześcijańskich, bo wielu Europejczyków tego nie przyzna, ale tak jest, a z drugiej strony będziemy mieli drugi świat, który będzie mówił o tożsamości nie tyle europejskiej, ile tożsamości tych, którzy przyjechali do Europy. I oni będą wypracowywali swoje bardzo zróżnicowane wewnętrzne działania. Pytanie, czy te światy się ze sobą będą zderzać, czy będą funkcjonować obok siebie. Jak się pojedzie i będzie się zwiedzało Alhambrę i słucha się historyków, którzy mówili o tym, że na terenie Kordoby funkcjonowały różne środowiska, każdy z nich żył według innego prawa. Znaczy chrześcijanie żyli według jednak prawa opartego na 10 przykazaniach, a muzułmanie żyli według Koranu. One w tej współczesności żyły obok siebie. W związku z czym pytanie jest, czy tego typu doświadczenie da się w przyszłości kiedykolwiek powtórzyć. To wydaje się być racjonalne, ale to jest w ogóle nie do wyobrażenia dla dzisiejszego obywatela Europy. Także ja nie przypuszczam, żeby to było rzeczywiście zlewanie się, czy też tworzenie się nowej tożsamości. Jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone mają bardzo określoną tożsamość. I to, że tam jest ogromna ilość imigrantów, ludzi, którzy przyjeżdżają i jakby wchodzą do tego społeczeństwa. Oni wchodzą do społeczeństwa wielokulturowego, ale przecież proszę zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone nie są środowiskiem czy społeczeństwem wielokulturowym, czyli nijakim. Tam jednak jest bardzo określony główny nurt. On dopuszcza inne działania, ale jednak nurt jest bardzo silny, określony. Prawo funkcjonuje, które jest obowiązujące dla wszystkich. Więc ja myślę, że my jesteśmy przed nową rzeczywistością. My Europejczycy, również my Polacy, nagle się okaże, że będziemy musieli mieć, jak w Stanach Zjednoczonych, biura imigracyjne. Będzie policja imigracyjna, która będzie sprawdzała, czy ktoś jest legalnie, czy nie, jak nie, to będzie deportować. To takie obrazki, które znamy z filmów amerykańskich. To się nagle okaże, że to będzie nasza rzeczywistość. Ale przed nami, jeżeli mówimy o tożsamości, jest jeszcze inna kwestia. Mianowicie jest pilna potrzeba, żebyśmy Europejczycy, w tym chrześcijanie, w tym katolicy głównie, żebyśmy może nie tracili czasu i zrozumieli, na czym polega nasza wiara. Znaczy jest pilne. Żeby mieć możliwość kontaktu z innymi, trzeba wiedzieć, kim się jest. Bo jak się nie będzie tego wiedziało, nie będzie głębokiej analizy tego typu działań, takie analizy w życiu codziennym, takiego zrozumienia, kim my jesteśmy, to będzie bardzo trudny kontakt z ludźmi innej kultury, innej wiary.
To wszystko bardzo fajnie brzmi i myślę, że byłaby to piękna perspektywa, gdyby powtórzyła się sytuacja Hiszpanii z czasów, kiedy byli tam Arabowie i dało się jakoś współistnieć różnym kulturom i różnym religiom. Ale życie pokazuje, przynajmniej to obecne czasy, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, że to współżycie kultur jest trudne. Myślę tutaj przede wszystkim o chrześcijanach, którzy są przepędzani, wypędzani, prześladowani za to, że są chrześcijanami, mimo tego, iż na tamtym terenie żyli od przecież prawie 2000 lat. Jak my możemy dzisiaj tym prześladowanym chrześcijanom pomóc? Jaka jest myśl europejska na to, by próbować rozwiązać ten konflikt, by oni jednak kiedyś mogli do swoich domów wrócić?
Szczerze mówiąc, to nie ma koncepcji. Znaczy, jeżeli tak popatrzeć na to zupełnie spokojnie, to jest to taka sytuacja tragiczna. Znaczy, tragiczna w tym sensie, że świat obserwuje, w tym Europa, obserwuje to, w jaki sposób są traktowani chrześcijanie. Prawdę mówiąc, znaczy nie tyle prawdę mówiąc, ile ja tak uważam, że w niektórych miejscach to nie jest to, że niszczy się chrześcijan jako chrześcijan, tylko po prostu środowiska, które tam rządzą, chcą się absolutnie pozbyć wszystkich, którzy są obcy. znaczy w związku z czym wyrzucić, usunąć, żeby zostało absolutnie jednolite środowisko, takie czystki etniczne. I to w związku z czym wypędza się chrześcijan, nie tylko chrześcijan, wypędza się jazydów, wypędza się innych. To jest tego typu nastawienie i zresztą proszę zwrócić uwagę, że wypędza się innych, chyba że na przykład ci inni zgodzą się albo na konwersję, albo zgodzą się pokrywać specjalne koszty.
Ale to nie jest tak do końca. Oni nie są wypędzani, ponieważ są inni. Oni tam byli od zawsze i tu jest chyba ciężar i trudność problemu. Jeśli taka sytuacja ma miejsce teraz, czy to grozi również Europie, że chrześcijanie w Europie, którzy są tu, powiedzmy, w ten sam sposób od zawsze, mogą kiedyś zostać z Europy wypędzeni?
Ja mam nadzieję, że nie, ale chciałem zwrócić tylko na to uwagę, że czasami mamy do czynienia z zniszczeniem chrześcijaństwa. To na przykład Boko Haram robi bardzo zdecydowanie, kiedy wyniszcza wszystko, co się może kojarzyć ze światem chrześcijańskim. To nie chodzi tylko o wypędzenie, to chodzi o zniszczenie kościołów, ale również zniszczenie szkół, szpitali. Wszystko, co jest elementem obcej kultury dla nich, jest niszczone. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, bardzo często chrześcijanie są między dwoma zwalczającymi się stronami muzułmańskimi. I w związku z czym są wyniszczani również dlatego, że są pomiędzy nimi, ponieważ gdyby zostali między nimi, to przypuszczalnie gwarantowaliby pokój. To też jest taka tragiczna sytuacja, kiedy właśnie obecność chrześcijan, którzy tam byli wcześniej niż muzułmanie, to dzisiaj z jednej strony gwarantuje na przykład edukację, służbę zdrowia, ale z drugiej strony gwarantuje pokój. Oni także są wypędzani, wyniszczani i tak dalej. Oczywiście z punktu widzenia takiego myślenia, czy też dbałości o kulturę, o historię świata, o dalszy rozwój, to właściwie trzeba by zrobić wszystko, żeby tym ludziom pomóc, żeby zostali. Bo oni są u siebie i oni właśnie, ich obecność gwarantowałaby, tak nam się dzisiaj wydaje, gwarantowałaby większy spokój, rozwój, szansę na jakieś porozumienie na przyszłość. Myślę, że dlatego się ich również wypędza, żeby właśnie nie było tej szansy na pokój, na rozwiązanie. Na dzisiaj właściwie w Europie jest taki dominujący pogląd, co trzeba zrobić wszystko, żeby oni tam zostali. No dobrze, tylko że dobrze się mówi stąd. A jeżeli ludzie tam są prześladowani, zabijani, ich rodziny są prześladowane, to trudno się dziwić, że oni po prostu uciekają. No, trudno jest, żebyśmy tutaj, siedząc w Europie, mówili im, że dla dobra świata i dla dobra naszej wiary, i to wy tam zostańcie i tam trwajcie, prawda? Natomiast to jest oparte na hipokryzji, no bo tak to nie może funkcjonować. Zresztą tutaj rozmawiamy w Pradze, kiedy jeden z księży wygłosił taki z Iraku, zresztą tak dramatyczny apel, który powiedział, że pomóżcie nam tam zostać. Jak nie możecie nam pomóc tam zostać, to przynajmniej pomóżcie nam stamtąd wyjechać. To jest dramatyczne, bo to jakby polega, że oczywiście wolelibyśmy zostać. I woleliśmy być tam, gdzie zawsze byliśmy. Po pierwsze u siebie w domu, po drugie właśnie w kulturze, którą tworzyliśmy, w tej mozaice kulturowej, której chrześcijanie byli bardzo ważnym elementem, takim stabilizującym. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna, ponieważ nie ma jakby pomysłu, co zrobić. Jak można im pomóc? No, z jednej strony oczywiście zrobić wszystko, żeby zatrzymać tam wojny i prześladowania. To by było optymalne, po to, żeby zatrzymać wojny, zatrzymać prześladowania, żeby oni mogli spokojnie wrócić. No, na dzisiaj to wygląda co nieco abstrakcyjnie. Chociaż trzeba jednak takie założenie przyjąć. No, po drugie, trzeba tym ludziom po prostu zwyczajnie po ludzku pomóc. Znaczy, jeżeli oni uciekają z jakiegoś świata wojny, prześladowań i tak dalej, to po prostu trzeba im pomóc. Trzeba im pomóc w sensie zaopiekowania się, podania im ręki. Zgodnie z klasycznym zachowaniem chrześcijanina, który po prostu musi pomóc komuś w potrzebie. Nawet, jak to przecież jest oczywiste, nie bacząc na to, kim on jest.
Żyjmy zatem z tą nutą optymizmu, że jednak będziemy potrafili w jakiś sposób im pomóc, by ci ludzie nie byli zmuszani do wyjazdu, a jeśli wyjadą, to że im także pomożemy tutaj u nas. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchali Państwo audycji o sytuacji, jaką wywołała w Europie migracja uchodźców z Bliskiego Wschodu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.